Naszym gościem jest pan dr Paweł Więckowski z Instytutu Historii Wojskowości Akademii Sztuki Wojennej. Kłaniamy się, panie doktorze.
Szczęść Boże ojcu redaktorowi, szczęść Boże naszym słuchaczom, kłaniam się nisko.
Panie doktorze, trwają chyba jeszcze, choć nie wiem do końca, na ile dni one były rozłożone i zapowiedziane, pseudoreferenda w okupowanych przez Rosjan republikach na wschodniej Ukrainie. Myślimy o tej donieckiej, ługańskiej, ale też słyszymy, że i w okolicach Zaporoża to referendum jest przeprowadzane. Gdzieś w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia, jakoby było przygotowywane wielkie wydarzenie ze sceną, z różnymi napisami i ponoć to ma odbyć się jutro, czyli 30 września. Pana doktora chciałem, to są takie doniesienia, oczywiście trudno je jakoś może weryfikować, ale pewnie w nich jest też ziarnko prawdy. Dlatego do pana doktora też pytanie o to, jak te referenda mogą wpłynąć na dalsze losy konfliktu, z którym mamy do czynienia.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja zawsze głośno protestuję, gdy ktoś tego typu wydarzenia nazywa referendum. To jest pseudo-referendum, które z prawdziwym referendum i z prawdziwym wyrażeniem woli ludności danego terenu, danego terytorium nie ma absolutnie nic wspólnego. Ja nazwę to w ten sposób: w Rosji, w Moskwie, Stalin jest wiecznie żywy. W tego typu pseudoreferendach ja zawsze znajduję analogię do pseudoreferendów zorganizowanych przez władze sowieckie jesienią 1939 roku, gdy Związek Radziecki 17 września zaatakował Polskę od wschodu, gdy Stalin zrealizował ten diabelski pakt podpisany kilka tygodni wcześniej z III Rzeszą Niemiecką o podziale ziem polskich i o podziale wpływów, strefy wpływów w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej, to władze radzieckie zorganizowały na okupowanych terenach wschodniej Polski właśnie takie pseudoreferenda, gdzie ludność zamieszkująca te tereny, a więc zamieszkująca Wileńszczyznę, Grodzieńszczyznę, Polesie, Wołyń i Małopolskę Wschodnią, miała poprzez tego typu głosowanie wyrazić wolę i gotowość o włączenie swoich ziem do Związku Sowieckiego i stania się sowieckimi obywatelami. Oczywiście tego typu referenda, tego typu głosowanie nie miało absolutnie nic wspólnego z prawdziwym referendum, z prawdziwym głosowaniem i wreszcie z prawdziwym wyrażeniem woli ludności. One były absolutnie sfałszowane, nie miały nic wspólnego z praworządnością, tak jak obecne referenda na wschodnich i południowo-wschodnich rubieżach Ukrainy również nie mają z nimi nic wspólnego. Duch Józefa Wissarionowicza Stalina nadal unosi się nad ziemią rosyjską i z pewnością unosić się będzie jeszcze bardzo, bardzo długo, przynajmniej do momentu, w których władzę na Kremlu dzierżył będzie Władimir Putin. Jak to przełoży się na losy wojny? Ciężko w tej chwili cokolwiek zauważyć. Rosja będzie oczywiście traktowała te tereny jako swoje własne. Donieck, Ługańsk, Zaporoże będą traktowane przez Rosjan jako ziemie zdobyczne, jako ziemie wcielone do Rosji, gdzie ludność chciała należeć do tego państwa, więc z pewnością będzie tych terenów broniła jak Petersburga, Moskwy, Władywostoku czy innych większych miast i prowincji rosyjskich. Oczywiście świat nie uzna tego typu referendum, tych zmian granic terytorialnych Rosji. Szanowni Państwo, jak to się może przełożyć na dalsze stosunki międzynarodowe, stosunki dyplomatyczne w świecie? Oto w każdej chwili dowolne państwo będzie mogło za pomocą najazdu, za pomocą grabieży, terroru i gwałtu zmieniać dowolne granice danego państwa. My też możemy uznać, oczywiście To jest bzdura to, co w tej chwili powiem, że mamy ochotę, żeby jakaś część na przykład Czech, Słowacji, Białorusi czy Litwy należała do Polski. Przecież na Białorusi w obwodzie grodzińskim czy w okręgu sokolnickim na Litwie mieszka znaczna mniejszość polska i otóż ona opowie się za tym, że chce należeć do państwa polskiego i co, my w tej chwili mamy pogwałcić suwerenność innych krajów i włączyć te tereny do Polski. Przecież to jest łupiectwo, to jest grabież, to jest zabór i czegoś takiego świat i społeczność międzynarodowa absolutnie nie może zaakceptować.
Panie doktorze, podobne referendum było na Krymie, z tego co pamiętam, rok 2014 bodajże. Wtedy no, też była chociażby taka częściowa reakcja państw świata z potępieniem tego, co tam się wydarzyło, ale no, w gruncie rzeczy do dzisiaj Krym pozostaje pod kontrolą rosyjską, więc pytanie, co i jaka ta reakcja przywódców światowych powinna być? Czy to powinno być no, zupełne pominięcie tego faktu i dalsze dozbrajanie Ukrainy i pomoc w tym, żeby ta wojna rzeczywiście zakończyła się zwycięstwem i nawet odbiciem tych okupowanych terenów? Tutaj z kolei z drugiej strony Rosja obiecuje, czy straszy wojną atomową, straszy użyciem no, tej broni, która, no, której się wszyscy obawiamy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, absolutnie nie możemy przejść do porządku dziennego nad kolejnym zaborem dokonywanym przez Rosjan, bo jeżeli przejdziemy do takiego porządku, no to Rosjanie będą posuwali się dalej. Przecież mniejszość rosyjska zamieszkuje nie tylko tereny Ukrainy, ale również Białoruś. Już od kilku dobrych lat mówi się o niemalże włączeniu Białorusi w granice tego państwa. Mniejszość rosyjska zamieszkuje również republiki nadbałtyckie, zwłaszcza Estonię, gdzie Rosjanie stanowią około 1/4 ludności, oraz Łotwę, gdzie ich liczba jest jeszcze wyższa. Mówi się o 30-35%. Sporo Rosjan mieszka również w republikach Azji Centralnej. To są niestety pozostałości jeszcze Imperium Radzieckiego, Związku Sowieckiego, gdzie Rosjanie po prostu kolonizowali te tereny, kolonizację wewnętrzną, bo oczywiście republiki znajdowały się w granicach państwa sowieckiego, podległe Moskwie. Nie jestem politologiem, na szczęście nie jestem politologiem, abym musiał określić wizję, jak ma wyglądać świat, jak mają zachować się przywódcy światowi. Ja jestem historykiem, bo przez znajomość przeszłości mogę jedynie nakreślić, co powinni zrobić, ewentualnie co mogą zrobić, aby nie popełniać błędów polityków przeszłości. Natomiast jak zachowają się główni gracze na arenie międzynarodowej, choćby Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, ciężko w tej chwili cokolwiek wyrokować. Wiemy z doniesień niezwykle ograniczonych, że Waszyngton odpowiedział Moskwie, że jeżeli Moskwa odważyłaby się użyć broni jądrowej, to odpowiedź Waszyngtonu będzie dla Moskwy miażdżąca. Bardzo oględna informacja, natomiast niezwykle niepokojąca, bo co to znaczy, że odpowiedź będzie miażdżąca? To znaczy, że Rosja najprawdopodobniej jako państwo może upaść. Praktycznie to się stanie. Nie wiem. Wiemy natomiast, że Amerykanie mają bardzo wiele asów w rękawie i z całą pewnością, jeśli chodzi o koniec kremlowskiego reżimu, myślę, że nie zawahają się tego użyć w przeciwieństwie do europejskich potężnych graczy, Francji i Niemiec, które no, nie boję się użyć tego słowa, ewidentnie w tej chwili grają do bramki niemieckiej, choćby Bundestag zdominowany przez posłów SPD, który po raz kolejny odrzucił pomoc finansową i militarną dla walczącej Ukrainy.
A z drugiej strony Niemcy chętnie otworzą się na uciekinierów czy dezerterów z mobilizacji ogłoszonej teraz w Rosji. Ale to może zostawmy. Panie doktorze, też źródła ukraińskie donoszą, że spodziewają się być może w niedalekiej przyszłości uderzenia ponownego na Kijów. Są obserwowane pewne ruchy, jeżeli chodzi o gromadzenie się, o przegrupowywanie się wojsk, czy też jest to nazywane także jakąś taką mobilizacją na terenie Białorusi, więc pytanie, czy Rosja wraz z Białorusią odważyłaby się, czy może ta mobilizacja 300-tysięczna jest też po to, by uderzyć raz jeszcze na Kijów ze strony białoruskiej?
Białorusią rządzi szaleniec. Więc ciężko zorientować się, do czego zdolny jest posunąć się szaleniec, no bo ja w kategorii szaleństwa postrzegam Aleksandra Łukaszenkę oraz prowadzoną przez niego politykę, która w zasadzie stawia Białoruś obok takiego państwa jak Korea Północna, a nie jest to, jak ojciec redaktor zapewne mi przyzna rację, dobre porównanie. Natomiast myślę, że co do Rosji, no to na razie Rosja skupia się na mobilizacji. Ta mobilizacja, jak wiemy, dosyć topornie idzie. Setki tysięcy Rosjan uciekają z Rosji i nie nazywałbym ich uciekinierami. Dla mnie uciekinier to ktoś, kto ucieka ze swojej ojczyzny przed wojną, przed przemocą, przed głodem, przed prześladowaniem, czy to natury politycznej, czy religijnej, czy osobistej. To są po prostu dezerterzy, którzy nie chcą walczyć dla Putina, nie chcą walczyć za wielką Rosję, której ideę próbuje Putin budować od ponad 20 lat. Oni oczywiście mu kibicują tej idei Rosji potężnej, Rosji wielkiej, Rosji mocarstwowej, ale gdy wojnę na Ukrainie, czy też jak to mówi rosyjska propaganda, oglądają w telewizji lub czytają o niej w internecie, to wtedy oczywiście dobrze jest kibicować tej stronie silnej, stronie zwycięskiej. Natomiast kiedy wojna już puka do naszych drzwi, a zapukała właśnie do drzwi w Moskwie, w Petersburgu czy w innych rosyjskich miastach, no to już wtedy ta wojna przestaje bawić, przestaje cieszyć i nawet odwracamy się od tej mocarstwowej pozycji Rosji i już jej przestajemy kibicować. Proszę zauważyć, że ta wcześniejsza mobilizacja rosyjska była prowadzona przede wszystkim w tych republikach, gdzie skład narodowościowy albo jest bardzo wymieszany, albo Rosjanie stanowią znikomy procent, tak? Czyli Republika Komi, Mari-Eł, Mordowia, Jakucja i inne tereny Rosji, gdzie właśnie Rosjan jest znacznie mniej. A więc to pokazuje taki bardzo też rasistowską politykę, którą prowadzi Putin i prowadzi Kreml. Najpierw jako mięso armatnie wysyła mniejszości narodowe zamieszkujące Rosję. No w tej chwili już zaczyna sięgać pomału po i prowadzić mobilizację w tych terenach zamieszkałych w większości przez Rosjan. A to już rodowitym Rosjanom zaczyna się nie podobać i próbują wszelkiej możliwej okazji, aby z Rosji uciec.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę na antenie Radia Maryja.
Również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan dr Paweł Więckowski z Instytutu Historii i Wojskowości Akademii Sztuki Wojennej był naszym gościem.